Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Ósmego lipca na magazyn zaprasza Barbara Marczewska. Ksiądz Waldemar Turek w swojej audycji Śladami Apostoła Narodów opowie o dzieciństwie świętego Pawła. O specyfice australijskiego kościoła ksiądz Józef Polak rozmawia z rektorem Polskiej Misji Katolickiej, księdzem Wiesławem Słowikiem. Potrzebie solidarności z najuboższymi krajami globu poświęcona była wymiana korespondencji między premierem Wielkiej Brytanii a Stolicą Apostolską. Apel Benedykta XVI o globalizację solidarności przypomniał kardynał Tarcisio Bertone listem skierowanym w imieniu papieża do brytyjskiego premiera Gordona Browna. Jego tekst opublikował dziennik L'Osservatore Romano.
Pismo kardynała sekretarza stanu opatrzono w watykańskim dzienniku tytułem Globalizacja solidarności i poszanowanie praw człowieka. Purpurat przytacza niedawne wezwanie Benedykta XVI do wysiłków na rzecz globalizacji oczekiwań solidarności skierowane do uczestników spotkania FAO o bezpieczeństwie żywnościowym. Wyraża następnie nadzieję na należyte respektowanie ludzkiej godności we wszystkich negocjacjach, we wszystkich decyzjach i w sposobie wprowadzania ich w życie. Wówczas owoce stworzenia będą dostępne dla wszystkich ludzi i dla wszystkich przyszłych pokoleń. Jedynie postawa głębokiej i odpowiedzialnej wielkoduszności zapewni osiągnięcie milenijnych celów rozwoju w zaplanowanym czasie, pisze kardynał Bertone. Ojciec Święty modli się, aby ważne spotkania międzynarodowe zaplanowane na drugą połowę bieżącego roku były skuteczne, by pozwoliły odpowiedzieć na kryzysy gospodarcze dręczące szereg regionów naszego globu i wprowadzić w życie zorganizowany międzynarodowy plan działania. Jego celem jest uwolnienie świata od skrajnej nędzy, plagi głodu i chronicznego braku opieki lekarskiej.
List kardynała Bertone do brytyjskiego premiera, datowany 18 czerwca, stanowi odpowiedź na jego przesłanie do papieża z 23 maja. W opublikowanym w tym samym numerze L'Osservatore Romano tekście Gordon Brown nawiązuje do papieskiego przemówienia wygłoszonego w kwietniu w nowojorskiej siedzibie ONZ. Stwierdza z żalem, że przy obecnym stanie rzeczy nie jest realne dotrzymanie terminu realizacji milenijnych celów rozwoju. Liczy jednak na pomoc wspólnot religijnych, wskazując ich zaangażowanie w różnych częściach świata, zwłaszcza na polu służby zdrowia i edukacji. Przypomina poparcie udzielane międzynarodowym przedsięwzięciom na rzecz rozwoju przez Jana Pawła II i Benedykta XVI. Wyraża nadzieję, że papież podnosić będzie swój autorytatywny głos w związku z serią ważnych spotkań tego półrocza. Pierwszym z nich jest trwający w Japonii szczyt G8. Premier Brown zwraca też uwagę na znaczenie dla realizacji milenijnych celów rozwoju wrześniowego spotkania na szczycie w ONZ. Jak już wcześniej informowaliśmy, jutro nie odbędzie się audiencja generalna, a Benedykt XVI przygotowuje się w Castel Gandolfo do swej podróży na antypody. Na papieża czeka również australijski kościół. Nasz wysłannik, ksiądz Józef Polak, o specyfice tamtejszej wspólnoty kościelnej rozmawia z rektorem Polskiej Misji Katolickiej, a zarazem wieloletnim korespondentem Radia Watykańskiego, księdzem Wiesławem Słowikiem, jezuitą.
Jeśli gdzieś powszechność kościoła można dostrzec gołym okiem, to właśnie w Australii. Mozaika kultur, mozaika narodowości. Gdybyśmy chcieli przybliżyć bardziej kościół australijski naszemu słuchaczowi, czy można powiedzieć, że to jest również mozaika duszpasterstw etnicznych?
W kościele australijskim mamy ponad 200 narodowości, ponad 130 języków używanych w domu. Czy jest to w zasadzie przekrój wszystkich kultur, wszystkich narodowości możliwych, jakie mogły się pojawić, i stanowimy ten jeden powszechny kościół. Etniczne duszpasterstwo w tym wszystkim ma ogromne znaczenie, bo jest to niejako budowanie mostów pomiędzy kościołem, w którym się wyrosła, kościołem, w którym się wrasta. I jest to proces bardzo długi, bardzo żmudny, wymagający właśnie jakiejś pomocy. Tą taką najbardziej sensowną pomocą to właśnie duszpasterze etniczni, Mamy ich w Australii ponad 150. Prawdopodobnie trzeba by nam ich dużo więcej. I trzeba by prawdopodobnie zauważyć, że ta Australia w tej swojej etniczności się nieco zmienia, że kurczą się narodowości europejskie, rosną raptownie narodowości azjatyckie, czy z Bliskiego Wschodu, czy z Afryki. I te właśnie może przede wszystkim wymagają więcej kapłanów, których zresztą trudno znaleźć.
Wejdę w słowo, czy to znaczy również, że zmienia się australijski kościół?
Jak najbardziej, chociażby na zewnątrz. Zresztą widać coraz więcej zaangażowania Filipińczyków w tym kościele, innych narodowości, Hindusów nawet, a maleje właśnie ilość białych. Także zmienia się oczywiście też i perspektywa dla australijskiego kościoła.
Czy kościół jest otwarty na to? Nie tak łatwo jest znaleźć duszpasterzy w języku tagalog, żeby pracowali z Wietnamczykami, czy też kogoś, kto mógłby obsługiwać wiernych przypływających z Laosu?
Potrzebni są właśnie duszpasterze, którzy znają duszę emigrantów. Najczęściej są to zakonnicy, którzy przybywają do Australii na różnych zasadach, często zupełnie z przypadku, czasami zapraszani przez zgromadzenia, ale trudniej już o tego rodzaju właśnie posługę kapłanom diecezjalnym. Więc same to duszpasterstwo emigracyjne stoi w zasadzie na przeróżnych zgromadzeniach zakonnych. Chcielibyśmy też zobaczyć może właśnie w tym kraju zaangażowanie sióstr zakonnych, czy nawet ludzi świeckich, którzy zastąpiliby czasami niektórym tym mniejszym grupom etnicznym brak kapłana. Bo istotną sprawą jest chociażby jakiś lider, ktoś, kto będzie ich reprezentował wobec kościoła australijskiego i stwarzał im możliwości bycia z sobą, żeby właśnie tworzyć te wspólnoty wiary gromadzące się przy kościele.
Czy ten brak kapłanów jest dotkliwie odczuwany? Liczby zdają się podpowiadać, że kapłanów jest mniej, a wiernych przybywa.
Tak, Australia wyraźnie ma tą właśnie specyfikę, że kapłani się starzeją, powołań stosunkowo było niewiele, zwłaszcza w ostatniej dekadzie. Ale jednak nie jest jeszcze tak źle, jeśli by się popatrzyło na statystyki. Czasami twierdziłem, że Australia ma więcej księży aniżeli Polska, bo na 1000 wiernych przypada więcej ilość kapłanów w Australii. Ale to nie znaczy, że to jest wystarczająca ilość, dlatego że Kościół katolicki w Australii to tylko 27% całej ludności i jest to jednak też i terenowo bardzo rozrzucony Kościół. Także te parafie są mniejsze, jeśli chodzi o ilość wiernych, ale na ogromnych przestrzeniach, co bardzo utrudnia pracę duszpasterską.
Ksiądz praktycznie całe swoje kapłańskie życie spędził na antypodach. Jaki jest Kościół australijski obecnie? Co jest jego największą radością, a co największą troską?
Największą radością właśnie ta jego wielokulturowość, jeszcze ciągle szkolnictwo, jeszcze ciągle szpitale katolickie, usługi różnego rodzaju. Australijski Kościół to po państwowych instytucjach największy pracodawca w Australii. To są jednak przepiękne osiągnięcia, jeśli chodzi zwłaszcza o te usługi dotyczące szpitalnictwa, pomocy wszelkiego rodzaju, domów dla przewlekle chorych czy umierających. Jednocześnie też i trochę ból, bo cały etos australijskiego kościoła oparty był i oparty ciągle jeszcze jest o szkołę. Najpierw parafia powstaje wtedy, kiedy powstaje szkoła katolicka i przy tej szkole powstaje później kościół, plebania, całe duszpasterstwo, cała struktura. To niestety zaczyna ostatnio właśnie się kurczyć ze względu na to, że zmienił się charakter. Przedtem bracia szkolni, zakonnice prowadzili te szkoły. Dzisiaj prowadzą te szkoły już ludzie świeccy, tych zakonników coraz mniej, zakonnic również. I zmienia się także charakter tych szkół. Jednocześnie one były bardzo popularne i dzisiaj wiele z tych szkół ma ogromny procent niekatolików i pytanie jest, jak dalece te szkoły są dzisiaj katolickie.
Do takiego kraju przyjeżdża Benedykt XVI. Są jakieś konkretne nadzieje wiązane z tą wizytą?
Jak najbardziej. Cieszymy się ogromnie z tej wizyty, ale przede wszystkim z wizyty młodego kościoła całego świata. Słyszymy, że Australia utrudnia wizy jednak, przynajmniej z tych krajów azjatyckich i mielibyśmy dużo więcej młodzieży przybywającej, aniżeli słyszymy, że przyznano wiz, bo ponad 200 tysięcy w tej chwili mamy już zarejestrowanych. Liczymy, że jeszcze przybędzie trochę więcej, ale liczymy przede wszystkim na to właśnie, że ten Duch Święty rozpali serca młodych Australijczyków. że ten Kościół właśnie ożyje jeszcze bardziej, że młodzież, która nie tylko zresztą w Australii, ale w całym zachodnim świecie gdzieś trochę gubi się, nie czuje się związaną z Kościołem, odnajdzie swoją drogę, swój sposób na to, żeby być w tym Kościele, czuć się z nim związanym, odkryje Chrystusa na nowo, może trochę inaczej. I tu jest też może i odwaga australijskiego Kościoła i wielka nadzieja. Odwaga polegająca na właśnie otwarciu się na coś, co może jest dla nas niezrozumiałe, nowe, niespotykane, ale przecież Duch Święty rządzi w Kościele.
Z rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Australii, księdzem Wiesławem Słowikiem, rozmawiał ksiądz Józef Polak.
Śladami apostoła narodów.
Dzieciństwo świętego Pawła.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Pielgrzymi przybywający dzisiaj do Tarsu, rodzinnego miasta apostoła narodów, próbują zwykle trochę wcześniej dowiedzieć się czegoś więcej na temat rodziny, dzieciństwa i młodości Szawła. Napotykają jednak na znaczne trudności dotyczące nawet tak podstawowych kwestii jak data i miejsce urodzenia apostoła. Chodzi zresztą o tematy podejmowane już przez wielu znawców, ale nie do końca wyjaśnione. Co więcej, wśród samych specjalistów zajmujących się życiem i działalnością apostoła nie brakuje znaczących rozbieżności. Gdy chodzi o rok urodzenia, Biblia Tysiąclecia podaje, że Szaweł przyszedł na świat w Tarsie około 8 roku po Chrystusie. Zgodnie właśnie z tą datą, dla uczczenia 2000 rocznicy narodzin apostoła, ogłoszony został przez papieża Benedykta XVI rok Pawłowi. Niektórzy współcześni bibliści próbują przesunąć o kilka lat wstecz datę narodzin apostoła. Tego typu hipoteza wiąże się też w pewien sposób z miejscem urodzin Szawła. Świadectwa biblijne, zwłaszcza tekst z Dziejów Apostolskich 22:3 „Jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cilicji”, jak i tradycja przemawiają zdecydowanie na korzyść Tarsu. Istnieje jednak pewien tekst świętego Hieronima, ważnego historyka wczesnego chrześcijaństwa, tłumacza i egzegety, który dwukrotnie opowiada się za Galileją jako miejscem urodzenia Szawła. Współczesny znawca świętego Pawła, Jerome Murphy O'Connor, należy do tych biblistów, którzy powołując się właśnie na Hieronima, wysuwają hipotezę, wedle której Szaweł urodził się w Galilei, w miejscowości Giskala, około 6 roku przed Chrystusem. Według tej teorii 2 lata później, gdy po śmierci Heroda Wielkiego wybuchły tam prześladowania ze strony Rzymian, rodzice Szawła zmuszeni byli opuścić górną Galileję. Przybyli wówczas do Tarsu, gdzie rozpoczęli nowy etap życia, poświęcając swój czas i swoje siły ukochanemu dziecku. Informacja Hieronima wydaje się jednak mało prawdopodobna i jest odrzucana przez zdecydowaną większość znawców. Szaweł spędził swoje dzieciństwo i młodość w Tarsie. Nie mamy jednak bliższych źródeł na temat tego okresu jego życia. Zastanawiający jest fakt, że apostoł w swoich obszernych przecież listach prawie wcale nie mówi o swoim dzieciństwie i wczesnej młodości, jakby chciał nam powiedzieć, że dla niego prawdziwe życie rozpoczyna się od czasu nawrócenia. Rodzice Pawła musieli być dosyć zamożni, skoro apostoł otrzymał świetne wykształcenie, zarówno religijne, jak i świeckie, co łączyło się ze znacznymi wydatkami. O matce jego i pozostałych członkach rodziny doprawdy niewiele nam wiadomo. Z listów jasno wynika, że w domu rodzinnym przestrzegano właściwych judaizmowi tradycji religijnych. Stosownie do ich wymagania 8 dnia po narodzeniu nadano chłopcu imię Saul, na cześć króla, którego dzieje opisuje Stary Testament. Ten władca pochodził, jak wiadomo, z pokolenia Beniamina, do którego należała rodzina Pawła, o czym mówi sam apostoł w liście do Filipian. Posłuchajmy. chociaż ja także i w ciele mogę pokładać ufność. Jeśli ktoś inny mniema, że może ufność złożyć w ciele, to ja tym bardziej. Obrzezany w 8 dniu z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, w stosunku do prawa faryzeusz, co do gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości legalnej, stałem się bez zarzutu. Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa. Pielgrzymi zwiedzający Tars na próżno szukają miejsca, w którym wychowywał się młody Szaweł. Być może było to niedaleko studni świętego Pawła, o której wiadomo, że leżała w dzielnicy zamieszkiwanej wówczas przez wspólnotę żydowską. Nie jesteśmy też w stanie dowiedzieć się, gdzie był dom, w którym upływały dzieciństwo i młodość przyszłego apostoła, ani synagoga, do której uczęszczał na modlitwę i czytanie pisma, ani miejsca, w których pobierał nauki. Ich ewentualne określenie niewiele zresztą interesuje współczesnych mieszkańców Tarsu, w przytłaczającej większości muzułmanów, a możliwości garstki chrześcijan żyjących w tym mieście są doprawdy minimalne. Tars należy dzisiaj z punktu widzenia struktur kościelnych do wikariatu apostolskiego Anatolii, obejmującego wielki obszar południowej Turcji. W tym ogromnym regionie mieszka nieco ponad 4000 katolików, czyli tyle, ile liczy średniej wielkości parafia w Polsce. Wikariatem apostolskim Anatolii zarządza od 2004 roku włoski kapucyn, biskup Luigi Padovese, wybitny znawca historii chrześcijaństwa w Azji Mniejszej w okresie starożytnym. Na terenie jego kościelnej jednostki administracyjnej jest 6 parafii, kilku rezydujących księży diecezjalnych, kilku zakonnych, jeden diakon stały, jeden seminarzysta, garstka sióstr zakonnych. To właśnie tutaj, we wikariacie apostolskim Anatolii, działał duszpastersko przez kilka lat kapłan należący do diecezji rzymskiej, ksiądz Andrzej Santoro, były proboszcz parafii świętych Fabiana i Wenancjusza w Wiecznym Mieście, który kilka lat temu został zastrzelony po mszy świętej odprawionej w jednym z nielicznych otwartych dla kultu kościołów katolickich właśnie na terenie Anatolii. Biskup Luigi Padovese przed pielgrzymką Benedykta XVI do Turcji, jaka miała miejsce w dniach 28 listopada 1 grudnia 2006 roku, napisał: również w Turcji większość chrześcijańska stała się mniejszością prawie nieznaczącą. Kamienie, które pozostają jako świadkowie jej wielkiej przeszłości, mówią o kruchości rzeczy ludzkich. Pozostają natomiast w nieprzemijającej pamięci owoce ducha, które wielcy chrześcijanie przekazali nam w swoich pismach.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.